Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa. Żyjemy w czasach kształtowania się nowego porządku międzynarodowego, a historia pokazuje, że to kształtowanie jest dramatyczne, tragiczne i pokazuje swoją twarz, która jest grozą historii. I o tym będziemy dzisiaj rozmawiać, a moim gościem i Państwa jest pan profesor Marek Cichocki, autor wydanej w 2020 roku książki pod tytułem Walka o świat. Dzień dobry, panie profesorze.
Witam, dzień dobry.
Pan profesor jest filozofem i politologiem, autorem wielu książek poświęconych filozofii polityki i filozofii kultury. Jednym z założycieli teologii politycznej jest stałym komentatorem tego, co się wokół nas dzieje w Rzeczypospolitej, gdzie pisze felietona także w programie TVP Kultura Trzeci Punkt Widzenia wraz z Dariuszem Gawinem. Pozwolę sobie na taką osobistą wycieczkę. Mnie ujmuje potężna erudycja i interdyscyplinarność myślenia, a także suwerenność intelektualna, panie profesorze.
Dziękuję.
Można by oczywiście tutaj wyliczać bardzo długo jeszcze, powiedziałem, osiągnięcia i funkcje, które pan pełnił. No, zajmuje się metapolityką. Zacznę od takiego pytania. Wojna, która wybuchła 24 lutego, rok temu, na Ukrainie, to definitywny koniec czegoś, co mogliśmy nazwać wakacjami od historii, które zaczęły się chyba wraz z upadkiem realnego socjalizmu. Także 30 lat jakiejś, powiedziałbym, zaskakującej, cudownej aury, tak jak patrzymy już z dzisiejszego punktu widzenia.
No tak, znaczy rzeczywiście wydawało się wielu, myślę, w Europie i na Zachodzie, że wraz z końcem zimnej wojny nastąpił jakiś taki okres finalizowania się dziejów światowych. Uważano, że historia się kończy, a wraz z historią kończy się też dramatyczność w świecie ludzkim i że będziemy mogli już tylko jakby doskonalić te wszystkie nasze osiągnięcia nazywane nowoczesnością. A tutaj się okazuje, że może się to wszystko skończyć w taki sposób, że ten okres, który miał być końcem, no, będzie za jakiś czas postrzegany, definiowany jako taka krótka pauza, takie chwilowe złudzenie, że świat się zatrzymał i teraz doznajemy takiego gwałtownego przyspieszenia.
Ale właśnie w książce Walka o świat, w jakim sensie rozumie pan ten styl właśnie myślenia? On polega na, wynika jakby z charakterystycznej dla nowoczesnego człowieka Zachodu hybris, że nie opuszcza go marzenie o budowie raju, tak? Czyli to jest takie pokłosie myślenia ideologicznego w dużej mierze, tak? Czy też postreligijnego w pewnym sensie.
To też jest taki motyw, który się w chrześcijaństwie czy też w Starym Testamencie przecież będzie bardzo często powtarzać. Wystarczy przypomnieć chociażby historię budowy wieży Babel. To jest takie marzenie zbudowania doskonałego świata i ono rzeczywiście, zresztą utopie przecież też istniały już dużo wcześniej. To marzenie cały czas człowiekowi towarzyszy i myślę, że ono też miało swoją taką właśnie silną obecność po końcu zimnej wojny w latach 90., także na początku XXI wieku. No i za każdym razem ta historia kończy się tak samo, czyli jakby okazuje się, że to nie jest w naszych rękach budować ziemski raj. Chociaż jak się patrzy na te dyskusje, które się dzisiaj toczą, nie wiem, na przykład akurat kiedy my teraz rozmawiamy, to toczy się taka rutynowa debata w Davos, Światowego Forum Ekonomicznego, który od dawna stanowił takie centrum myślenia, debat i też podejmowania decyzji właśnie takiego zachodniego świata. To jak się patrzy na te debaty także dzisiaj, to tam cały czas widać, że ta nadzieja, że ta wojna teraz, że wcześniej pandemia, że to są tylko jakieś takie wydarzenia krótkotrwałe i że za chwilę będziemy mogli jednak wrócić do tego, co się tam uważa za normalne, a więc właśnie budowania tego ziemskiego raju.
Znaczy, poczucie powołania i niespełnienia jakby znamionuje tę kulturę Zachodu, ale zmiana, która się dokonuje, rzeczywiście jest bardzo mocna. Wakacje od historii, albo też inaczej oniryczne śnienie, no to jest budzenie trudne. I z tego, co pan profesor mówi, elity w Davos jeszcze cały czas pozostają w sferze onirycznego śnienia, że to wybudzanie to jest trudne jak proces leczenia trochę narkomana. Nie wiem, czy to nie za mocne porównanie, ale obrazowe.
Znaczy, najtrudniej jest porzucić własne złudzenia. To myślę, że każdy człowiek z własnego życia to doskonale wie. To jest czasami bardzo duży wysiłek i czasami też no, wielu ponosi klęskę, jakby nie jest w stanie się uwolnić od własnych złudzeń. No i wtedy oczywiście przychodzi ten bolesny moment konfrontacji z rzeczywistością. Ja myślę, że rzeczywiście mamy do czynienia z takim momentem, w którym ta rzeczywistość wyrywa nas, szczególnie ludzi z Zachodu i też w Europie, z takiego snu. I to, czy Zachód przetrwa, czy będzie jakby mógł istnieć nadal, czy nasza cywilizacja zachodnia będzie dalej istnieć, w dużym stopniu zależy właśnie od zdolności do obudzenia się i skonfrontowania się z tą rzeczywistością, z którą mamy do czynienia.
Świetnie pan zresztą pokazuje źródła tego złudzenia, mianowicie odwołując się do, pokazując jakby tutaj na przykładzie myśli Samuela Pissarra, który pokładał wielkie nadzieje w potencjale drzemiącym w kapitale wielkich korporacji, że jest to droga do lepszego świata. Rzeczywiście mogło tak wyglądać w latach 80., 90. Zacytuję za panem, mianowicie, kiedy towary, ludzie i kapitał zaczynają przekraczać otwarte granice, ze wzrastającą intensywnością powstający dobrobyt łączy narody ze sobą w taki sposób, że jakikolwiek atak jednej strony na swego wczorajszego wroga byłby jak ranienie własnego ciała. Pisane to w latach 70., kiedy zaczyna się polityka konwergencji czy współistnienia, ale to wytworzyło właśnie takie przekonanie dość powszechne wśród ludzi Zachodu, mianowicie, że wojny nie będzie, bo nikomu się ona nie opłaca z ekonomicznego punktu widzenia. Co oczywiście jest klasycznym, chyba powiedziałbym, no, takim dość jednobocznym spojrzeniem na jakiś błąd antropologiczny chyba w tym tkwi, tak? Że człowiek to tylko homo economicus.
To znaczy, akurat Pissarr jest dosyć ciekawym przykładem, dlatego że to jakby jego losy pokazują też na pewne istotne źródła tej myśli, czy tego złudzenia, jakby tego marzenia zbudowania doskonałego, czy też lepszego świata, bo Pissarr był dzieckiem ocalałym z Holokaustu i to rzeczywiście jakimś zupełnym cudem. I to pokazuje, że w XX wieku po doświadczeniach totalitaryzmów z jednej strony rzeczywiście mieliśmy do czynienia z takim poczuciem, że przecież dysponując takimi możliwościami ekonomicznymi, takim rozwojem gospodarczym, nowymi technologiami, że to wszystko daje Zachodowi do ręki no, wszystkie możliwe instrumenty, które można by było jednak użyć do tego, żeby ten świat był lepszy, żeby on nie był właśnie takim światem strasznym, złym, jak to nieraz się okazywało, zwłaszcza w pierwszej połowie XX wieku. Więc tutaj mieliśmy do czynienia jakby z taką synergią bardzo złych doświadczeń, pragnienia udoskonalenia, ulepszenia świata, przezwyciężenia zła i możliwościami, które dawał kapitalizm i technologie. I w pewnym sensie oczywiście, bo ja tam w tej książce próbuję jednak troszeczkę też bronić jakby ludzi, którzy tej iluzji ulegli, jak chociażby takich jak Fukuyama.
Tak, bo jednak jakiś rodzaj postępu, rodzaj powiedziałem, realnego postępu jest faktem. Wszyscy mówią po angielsku, przepływ informacji, techniki związane właśnie jakby z funkcjonowaniem tego, powiedziałbym, kapitalizmu tej fazy są pewnym osiągnięciem, tak?
Tak, znaczy mi się wydaje, że jakby też trzeba zobaczyć, że ten świat rzeczywiście on jest jednak inny, w sensie jakby no, wielu możliwości czynienia go lepszym, ale problem i to, co, z czym my jesteśmy w tej chwili skonfrontowani, polega na tym, że to nie znaczy, że taki świat może przezwyciężyć zło i że może przezwyciężyć tragiczność, historyczną tragiczność ludzkiego życia. Znaczy... Ta wojna, a wcześniej pandemia, moim zdaniem jakby no, to są takie bardzo silne impulsy pokazujące, że świat ludzki pozostaje tragiczny.
Znaczy można, przepraszam bardzo, panie profesorze, że tutaj wszedłem tak brutalnie w słowo, mianowicie, że przekładając to na, powiedziałbym, język takiego jakiegoś konkretu politycznego, można powiedzieć, że owszem, ten, powiedziałbym, kapitalizm i to bogactwo w tym sensie odniosło sukces, że zainfekowało służby sowieckie i chińskie, które przestały wierzyć w marksizm. Ale było to za mało, żeby rzeczywiście mentalnie zmienić habitus, powiedziałbym, Rosjan czy habitus Chińczyków, że za tą ekspansją ekonomiczną no nie idzie w żadnym razie przemiana, no, powiedziałbym, mentalna, upodobnienie się Araba do, powiedziałbym, do Francuza czy do Polaka. Nie? No to jest... A takie mrzonki się oczywiście pojawiały, że uniwersalistyczne, tak?
No tak, ale też ten rozwój kapitalizmu pokazał, że on też wytwarza nie tylko dobrobyt, wzrost gospodarczy, nie wiem, rozwiązuje pewne społeczne problemy na świecie, ale generuje też wiele złych rzeczy. Jakby, że inaczej mówiąc, że postęp nie ma jednoznacznej linearnej formy i że tragiczność jest wpisana w nasz świat i że jej się nie da przezwyciężyć. Widać to zresztą bardzo dobrze dzisiaj właśnie na przykładzie rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie, gdzie cały czas jakby my myślimy w takich kategoriach, że no już za chwilę ta wojna się skończy, już za moment, no jednak przecież musimy dojść do jakiegoś jej rozwiązania, do jakiegoś nowego kształtu pokoju, ale być może jest tak, że nie będzie niczego takiego, że ta wojna jest, jakby okaże się kolejnym takim impulsem, przykładem na to, że rzeczywistość ludzka pozostaje tragiczna, że nie ma dobrych czy doskonałych rozwiązań i że my też musimy się jakby... Musimy uznać tą naszą kondycję i zrozumieć, że to jest świat, w którym żyjemy i będziemy musieli żyć i że życie nasze w związku z tym nie jest takie, jakie sobie często wyobrażaliśmy w ostatnim czasie.
Innymi słowy, musimy uznać jednak Szekspira za najlepszego politologa, panie profesorze. No, tak? No, zgadza się pan profesor z tym? Tak. Jakby nawiązując do tej myśli, przytoczę pana słowa, zresztą, które mnie ujęły, czyli współzależność nie prowadzi wcale nas na drogę jednokierunkowego rozwoju i harmonii, jak się oczekuje, lecz uruchamia nowe procesy obciążone ryzykiem rywalizacji i konfliktów. To jest bardzo interesująca myśl. Czyli jednym słowem, nie pozostaje nam nic innego wobec pojawienia się kilku wielkich graczy na scenie tej światowej, jednak zewrzeć siły i bronić Zachodu. A obrona Zachodu, no to dla mnie na przykład przede wszystkim obrona ducha, który płynie z muzyki Mozarta, panie profesorze. I proponuję fragment 15. koncertu fortepianowego B-dur. Pisząc o cywilizacjach, zwraca pan uwagę tutaj na Amerykę, że amerykańska siła tutaj będzie bardzo istotna, no ale kwestia też tej siły nie jest sprawą przesądzoną, że przede wszystkim trochę przeraża ten wewnętrzny kryzys, ta wojna ideologiczna, która się toczy właśnie przez cały Zachód, tak, który bardzo odbiera mu siły. Mówię tutaj między przedstawicielami prawicy, konserwatyzmu, a coraz bardziej jadowitą lewicową stroną. To jest rzeczywiście coś no, przerażającego tutaj, nie ukrywam, tak? Co pan sądzi o tym?
Rzeczywiście mi zależało w tej książce pokazać pewną współzależność między geopolityką i rywalizacją geopolityczną, a takimi napięciami cywilizacyjnymi na świecie. Bo jakby geopolityka stała się ostatnio bardzo modna i ona oczywiście jest istotnym elementem czy sposobem opisywania właśnie tych napięć, które się generują, ale ona patrzy tylko na jedną stronę, podczas gdy ten aspekt cywilizacyjny pozwala nam też zrozumieć wagę nie tylko interesów, ale i wartości, które tutaj mają znaczenie. Inaczej mówiąc, to nie jest tylko spór czy zderzenie sił, ale to jest również zderzenie wartości. I z tego punktu widzenia no, przyszłość Zachodu jest pytaniem o to, w jaki sposób my będziemy w przyszłym świecie definiować cywilizację zachodnią. I tutaj faktycznie mam wrażenie, mamy do czynienia z bardzo dużym problemem, dlatego że jakby cała ta iluzja końca historii, ona zaowocowała takim neutralizowaniem zachodniej cywilizacji, uznaniem, że jakby zachodnia cywilizacja jest pewną historią, wchodzimy teraz jakby no w taki świat uniwersalnej globalizacji, gdzie będą się liczyć po prostu tylko i wyłącznie pewne, nie wiem, mechanizmy, pewne instytucje, pewne standardy. Natomiast no, właśnie tożsamość, która definiuje się poprzez pewne wartości cywilizacyjne, nie będzie już tutaj odgrywać istotnej roli, co doprowadziło do takiej sytuacji, którą mamy dzisiaj, kiedy bardzo często w samym Zachodzie koncepcja zachodniej cywilizacji jest po prostu całkowicie odrzucana, na przykład poprzez, nie wiem, krytykę antykolonializmu, teorię strukturalnego rasizmu i tego typu koncepcje, które zasadniczo jakby uznają, że cywilizacja zachodnia jest czymś, no nie tylko co się przeżyło, ale jest właściwie czymś kompletnie negatywnym.
Czy można było to sprowadzić do sytuacji, powiedziałem, siedzącego na gałęzi, który jednocześnie podcina i tnie po to, żeby się zabić trochę?
No tak, a jednocześnie widzimy, że inni w świecie, prawda, w tym świecie rosnących geopolitycznych konfliktów, odwołują się do swojego jakby do swojego tła cywilizacyjnego.
I religii też, i religii też.
No i w związku z tym także do tych aspektów cywilizacji, które dotyczą różnych religii. I wydaje mi się, że przyszłość cywilizacji zachodniej no staje się znowu istotnym zadaniem, istotnym wyzwaniem, na które w mojej ocenie Zachód jest słabo przygotowany. Myślę, że tego konfliktu geopolitycznego, z którym mamy do czynienia dzisiaj, Zachód nie będzie mógł wygrać, jeżeli nie odnajdzie jakiejś swojej nowej drogi do swojej cywilizacyjnej postaci. Nie będzie w stanie jakby zidentyfikować siebie jako właśnie swojej własnej cywilizacji, swojego własnego świata zbudowanego na swoich wartościach, o które jest gotowy walczyć.
Znaczy można powiedzieć tak, że sytuacja trochę przypomina, czytałem niedawno książkę pana profesora Dawida Engelsa, który porównuje to, co dzieje się obecnie w Europie z tym, co działo się w momencie upadku, procesy związane z upadkiem Republiki Rzymskiej i przechodzenia do nowej formy w postaci pryncypiatu, a potem cesarstwa. Oczywiście trzeba być bardzo ostrożnym w tego typu analogiach, to jest jakby jasne, ale jakby powiedziałbym, to widać już, on to ładnie pokazywał na poziomie instytucjonalnym już, jak to się właśnie, powiedziałbym, dokonuje. I być może jesteśmy w takiej trudnej sytuacji, stąd też Rzym jednak w tym momencie nie miał tak potężnych wrogów, jak cywilizacja zachodnia ma obecnie. Także można powiedzieć, że Rzymianie chyba byli trochę w lepszej sytuacji niż my teraz.
Z całą pewnością jakby też skonfrontowani z pewną nową postacią i też taką nową formą samoidentyfikacji Azji poprzez przede wszystkim Chiny, jak również skonfrontowani z taką otwartą postacią Rosji, z jaką mamy dzisiaj do czynienia, o której jakby my w Polsce zawsze wiedzieliśmy, ale która no nie była tak oczywista dla wielu ludzi na Zachodzie, Zachód będzie musiał zadać sobie pytanie o swoje własne wartości, o swoją własną cywilizacyjną tożsamość. Uważam, że nie będzie mógł uciekać od pytania o to.
Czyli innymi słowy można powiedzieć, że pewne intuicje Huntingtona się jednak sprawdzają, tak? Czy... Kiedy mówię tutaj o tej słynnej swego czasu książce, wiele, wiele lat temu, Zderzenie cywilizacji, pisana w latach 90., on przewidywał gdzieś takie zderzenie, gdzieś około roku 2010.
Przy czym oczywiście on to pisał w momencie, kiedy wydawało się, że ten prymat Stanów Zjednoczonych globalny jest niepodważalny i że oczywiście te konflikty cywilizacyjne będą miały miejsce, ale że no, siła Zachodu będzie tutaj, jak powiedziałem, niepodważalna. No, my żyjemy w zupełnie innym świecie już niż Huntington, gdzie także wewnętrzne właśnie procesy zachodzące w ramach cywilizacji zachodniej, no, każą nam zadać pytanie o to, jaka jest przyszłość zachodniej cywilizacji, czy to nie jest tak, że te siły odśrodkowe w ramach tej cywilizacji mogą ją zniszczyć i również te inne cywilizacje, no jak widać, mają bardziej taki asertywny czy agresywny wręcz sposób działania, kwestionując prymat Zachodu.
Pięknie pisze pan o możliwościach powrotu sakrum jako siły odnowicielskiej. Ale tutaj optymizm umiarkowany, wyciszony.
No tak, bo to jest pytanie, no bo jeżeli mówimy o cywilizacji, to właściwie o czym my tak naprawdę wówczas mówimy? Bo oczywiście wiadomo, że cywilizacja to jest pewna struktura, to jest pewien właśnie świat sam dla siebie, to są pewne powiązania, to jest pewien system, ale ten system cywilizacyjny zawsze ma gdzieś swoje ukorzenienie, tak? I to ukorzenienie zawsze miało religijny charakter z punktu widzenia każdej cywilizacji. Jakby to nie musi być bardzo jednoznaczne, to czasami może jakby mieć, tych korzeni może być kilka, ale te cywilizacje muszą być ukorzenione w jakiejś metafizyce, one muszą być ukorzenione w jakiejś religii. No i jeżeli mówimy o cywilizacji zachodnią, no to siłą rzeczy mówimy o chrześcijaństwie. No jeżeli mówimy o chrześcijaństwie na poważnie, no to musimy się zapytać o sakrum. Żeby zrozumieć naturę profanum, trzeba zapytać o sakrum. Profanum nie istnieje bez sakrum. To jest to, o czym jakby pozytywiści tradycji zachodniej chcieli zapomnieć, uważali, że profanum może istnieć samo z siebie. No nie może i chrześcijaństwo jest między innymi jedną z tych religii, która przypomina nam o tym. No i tutaj w związku z tym no ja dochodzę do tego pytania właśnie, czy można wrócić do sakrum, jeśli się go odrzuciło, a dzisiaj Europa i Zachód sakrum ewidentnie odrzuca. Współczesna Europa definiuje się jasno, oczywiście z pewnymi wyjątkami, jako Europa postchrześcijańska, czy nawet wręcz antychrześcijańska.
No tak, ale to dotyczy przede wszystkim elit. Natomiast co dzieje się w podpiwniczeniach duszy, czy też na niższych piętrach stratyfikacji społecznej, tego do końca my nie wiemy chyba. Tutaj pozwolę sobie na taką uwagę. Nie wiem, czy pan profesor zgodzi się z tym.
Dlatego ja nie jestem całkowitym pesymistą, chociaż też widzę procesy odrzucania religijności w wielu społeczeństwach zachodnich. W niektórych one zrobiły bardzo duże postępy. No, jeżeli sobie spojrzymy na społeczeństwo brytyjskie, oczywiście nie biorąc pod uwagę tej części muzułmańskiej tego społeczeństwa dzisiaj, no to możemy zobaczyć bardzo daleko idące procesy laicyzacji i sekularyzacji. Jeżeli sobie spojrzymy na społeczeństwo czeskie, to przynosi pewne konsekwencje, na przykład stosunek do aborcji, do płci człowieka, do eutanazji, jakby w ogóle jakby zakwestionowanie jakiejkolwiek koncepcji religijnie ugruntowanej ludzkiej natury i biorących się stąd ograniczeń. Jakby to są zmiany, które są jednak głębokie, aczkolwiek ja się zgadzam z panem, że jakby też trzeba pamiętać o tym, że nigdy nie wiemy, co jest w ludzkich sercach i trzeba mieć oczywiście nadzieję, że to pragnienie sakrum jednak nie wygasa całkiem, tylko pragnienie oczywiście jest podstawową rzeczą, ale potem pojawia się pytanie, w jaki sposób to pragnienie może się przerodzić w ponowne odnalezienie sakrum.
Wielkie dzieła kultury zachodniej przechowują to. I tam jest też wielka, ja przynajmniej wielką pomoc słyszę w muzyce Mozarta. Dziękuję bardzo, panie profesorze, za rozmowę. Moim gościem był pan profesor Marek Cichocki, autor książki Walka o świat, jeden z współtwórców teologii politycznej, autor wielu książek z dziedziny politologii i filozofii. A na zakończenie, no właśnie, to co jest tą, powiedziałbym, siłą Zachodu, to Mozart i dzieło religijne, msza koronacyjna. Jeszcze raz dziękuję, panie profesorze, dziękuję państwu.
Kierunek Europa.